rozpoczyna się kolejna wizyta polskiego prezydenta w Wilnie, ale chyba pierwsza wizyta, na pewno pierwsza wizyta, kiedy prezydentem jest pan Nausėda, czyli urzędujący prezydent Litwy od lipca. Panowie się spotkają, czy społeczność polska na Wileńszczyźnie, na Litwie czegoś bardzo się spodziewa, albo coś jakieś ma wyjątkowe życzenia wobec prezydenta po tej wizycie na Litwie?
No, z całą pewnością społeczność polska bardzo się cieszy z wizyty prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy. Okazją wizyty jest przypadający jutro pochówek państwowy przywódców powstania styczniowego i jest to rzeczywiście duże wydarzenie, bardzo istotne dla Polaków zamieszkujących na Litwie, także z przyczyn symbolicznych i politycznych, ze względu na to, iż inskrypcje nagrobne będą wykute w trzech językach, nie tylko w państwowym języku litewskim, ale także po polsku i białorusku. A pamiętamy, że Polacy na Litwie od lat ubiegają się o prawo do używania języka polskiego w napisach publicznych, nazwach ulic i miejscowości, czyli takiego prawa, jakim posługuje się mniejszość litewska w Polsce.
Nieskrępowanie, co można zobaczyć i w Sejnach, i w Puńsku, i w innych nadgranicznych polsko-litewskich miejscowościach, oczywiście po stronie Rzeczypospolitej. Tak to wygląda. A sam prezydent Nausėda, wiemy, że w koalicji rządzącej także znajdują się przedstawiciele Związku Polaków na Litwie, akcji wyborczej Polaków, że to jest rząd, na którym Polacy mają większy wpływ niż mieli na poprzedni.
Mają, aczkolwiek jak dotąd to się niestety nie przekłada na realizację postulatów polskiej mniejszości, które są niezmienne od lat, to już wspomniane przeze mnie, używanie języka polskiego w napisach publicznych, język polski jako urzędowy, czy poprawna pisownia polskich nazwisk w dokumentach. Aczkolwiek należy zauważyć, że doszło ostatnio do podpisania wspólnej deklaracji ministrów oświaty, dzięki której ma zostać rozpatrzona możliwość zdawania języka polskiego na Litwie na poziomie państwowym i liczenia tej oceny do średniej przy rekrutacji na studia, co jest krokiem w dobrym kierunku.
Jest pewną ukłonem w stronę Polaków, ale chyba Polacy na Litwie oczekiwali czegoś więcej, oczekiwali realnej zmiany. Wydawało się, że na taką zmianę jest szansa, od kiedy na Litwę najpierw bardzo intensywnie przyjeżdżał był już marszałek Sejmu Marek Kuchciński, potem inni polscy politycy. Wydawało się, że jest jakaś zmiana w Wilnie, że jest jakaś zmiana nastawienia wobec Polski.
Rzeczywiście można było odnieść takie wrażenie, natomiast też ostatnio wydaje się, że atmosfera, przynajmniej w dominujących na litewskim rynku liberalnych mediach, zaczyna się nieco zmieniać. Z jednej strony na temat Polski artykuły są dosyć tendencyjne w tonie, jaki znamy z zagranicznej liberalnej prasy na temat reformy sądownictwa i innych wydarzeń, a z drugiej strony jeden z największych portali ostatnio przypuścił po prostu atak na inwestycje rafinerii PKN Orlen w Morzejkach i na Orlen Lietuva w sposób bardzo tendencyjny i manipulancki.
Z drugiej strony wiemy, że jest chyba zgoda na przewozy odpowiednich towarów z rafinerii w Morzejkach, że rząd w Wilnie przestał jednoznacznie torpedować polską inwestycję i zakup przez Orlen rafinerii w Morzejkach.
To prawda. A o tym, że jest to umowa między litewskimi kolejami i Orlenem Lietuva, że ta umowa jest bardzo korzystna, świadczy to, że została ostatnio przedłużona.
Została przedłużona, Morzejki mogą produkować trochę bardziej swobodnie, chociaż zdaje się, że cały czas gazociąg nie jest w pełni sprawny. To jak to jest, że Polacy są w rządzie, Polacy mają wpływ na to, czy koalicja rządząca na Litwie się utrzyma, czy się nie utrzyma, jednocześnie nie ma żadnej realnej zmiany w prawach, które się należą Polakom na Litwie, w podstawowych prawach obywatelskich?
Myślę, że jest to pytanie przede wszystkim do akcji wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin, bo to oni są w rządzie. Natomiast też niestety nad jedną z posłanek z ramienia tej partii gromadzą się czarne chmury ze względu na to, iż Irina Rozowa, Rosjanka z Aliansu Rosjan, który także wystawia swoich kandydatów na liście AWP-LZHR, jest teraz przesłuchiwana przez Sejmowy Komitet Bezpieczeństwa Narodowego ze względu na to, iż nie uzyskała ona zezwolenia na pracę z informacjami tajnymi, przez wzgląd na bardzo liczne spotkania z przedstawicielami dyplomacji rosyjskiej.
Właśnie, jak wygląda ta współpraca Polaków na Litwie z mniejszością rosyjską zamieszkującą ten kraj? Ci, którzy są w środku akcji wyborczej Polaków na Litwie, mówią, że to jest taktyczny sojusz, on jest konieczny, żeby móc się dostać do parlamentu, bo Polaków na Litwie jest tylko 5,5%, a nie wszyscy głosują na Polaków, nie wszyscy chodzą na wybory. No i w związku z tym, żeby mieć pewność, żeby przeprowadzić próg wyborczy, to trzeba takie koalicje z innymi mniejszościami zawierać.
Ja na początku chciałbym tylko sprostować jedną rzecz. Trzeba inaczej rozłożyć akcenty. Współpraca partii polskiej mniejszości i Rosjan na Litwie. Jak wiemy, mniejszość narodowa to jest ludność, która zamieszkuje jakieś tereny w kraju, gdzie jest tą mniejszością w sposób zwarty i tradycyjny. Rosjanie na Litwie nie są mniejszością narodową, tylko ludnością napływową i w związku z tym też Polacy na Litwie nie mają z nimi za bardzo wspólnego interesu, bo...
No ale jest interes polityczny, go widać na listach wyborczych, widać go w sojuszach, które zawiera akcja Polaków.
I rzeczywiście jest to już sojusz taktyczny, który już dwukrotnie pozwolił na przekroczenie 5-procentowego progu wyborczego. Aczkolwiek na zmianę sytuacji polskiej mniejszości na Litwie to jak dotąd nie wpłynęło.
Nie wpłynęło, ale pozwoliło wprowadzić posłów do Sejmasu Litewskiego, pozwoliło wejść do koalicji rządzącej.
No. I nadal nie wpływa.
I nadal nie wpływa na sytuację Polaków na Litwie, jak Polacy na Litwie, jak Kurier Mileński ocenia sytuację polityczną w Polsce z tej odległości kilkuset kilometrów i granicy, która dzieli Warszawę od Wilna obecnie. Jak wygląda formowanie się rządu Mateusza Morawieckiego?
Ja myślę, że z bliska lepiej jest widać. My mamy tą perspektywę z daleka. Osobiście mnie bardzo zainteresowała chociażby propozycja premiera Mateusza Morawieckiego wprowadzenia podatku CIT w modelu estońskim, czyli żeby ten podatek był płacony w momencie dopiero dystrybucji zysku, a nie uzyskania przychodu, co rzeczywiście, zwłaszcza mniejszym spółkom, pozwoliłoby mniejszym firmom na zachowanie łatwiejszej płynności finansowej. Więc to jest rzeczywiście bardzo interesująca wiadomość. Wiemy, że taki podatek najpierw wprowadziły już prawie 20 lat temu Estonia, ale potem jej śladem podążyły też między innymi Niemcy, Grecja, niektóre kantony szwajcarskie, więc gdyby poszła tą drogą też Polska, byłaby to naprawdę bardzo ciekawa zmiana.
A kwestia zmiany w Senacie, nowa sytuacja dla nas w Polsce i na większość w Sejmie, i na większość w Senacie, ale to jest jeszcze większa zmiana dla Polaków i Polonii mieszkających oczywiście poza granicami Rzeczypospolitej, bo to Senat z racji swoich konstytucyjnych obowiązków zajmuje się i opiekuje się polską diasporą.
Z tego względu też przyglądamy się tej dynamicznej sytuacji.
No dobrze, ale z tego przyglądania się coś wynika, czy to jest tylko takie bierne przyglądanie się? Jak wyglądała współpraca Polaków na Litwie z marszałkiem Karczewskim?
Trudno powiedzieć, żebyśmy współpracowali bezpośrednio z panem marszałkiem, natomiast w ciągu kadencji pana marszałka Karczewskiego udało się wypracować pewne rozwiązania systemowe, dzięki którym Senat o wiele sprawniej przeznaczał finansowanie na Polonię, co jest także kluczowe z wielu innych względów, chociażby bezpieczeństwa narracyjnego Polski. Bo tak jak to się często podkreśla, my jesteśmy również pierwszą linią, przedmurzem obrony narracyjnej Polski w naszych krajach zamieszkania. I jako, że musimy konkurować pod tym względem z mediami także rosyjskimi, to specjaliści zauważają, że Russia Today ma swój budżet 1 stycznia, nie czeka na ten budżet do lipca. A to niestety przekłada się także na skuteczność działania.
Pan marszałek Grodzki jakoś już się kontaktował z Polakami na Litwie, z organizacjami, z mediami polskimi na Wileńszczyźnie, czy jeszcze nie było takiego kontaktu od nowej Kancelarii Senatu?
Nie posiadam takich informacji, nie mogę ani zaprzeczyć, ani potwierdzić.
Co powinien zrobić w pierwszej kolejności w tym zakresie współpracy z Polakami, z Polonią pan marszałek Grodzki?
Myślę, że na początek się spotkać, zapoznać z ich problemami, postulatami. Jeżeli chodzi o media, to będzie ku temu okazja już 26 listopada, gdyż właśnie w Senacie odbędzie się zjazd Federacji Polskich Mediów na Wschodzie.
I tam nie może nie być marszałka Senatu, jak rozumiem.
Mamy nadzieję, że będzie.
Mam nadzieję, że będzie. Jeszcze jedno ad vocem. Rozmawiałem ostatnio z panią Renatą Cytacką, wiceprezes akcji Związku Polaków na Litwie. No i pani prezes powiedziała, że polski rząd nie wspiera Polaków tak, jakby mógł, że w zasadzie Polacy na Wileńszczyźnie nie odczuwają żadnego realnego wsparcia ze strony Warszawy.
Ja myślę, że wyprawki szkolne, które otrzymują uczniowie polskich szkół i polskie podręczniki i wsparcie finansowe także dla oddziałów Związku Polaków na Litwie, dla wszystkich polskich mediów na Litwie i rzeczywiście zresztą nie tylko na Litwie, ale też i w innych krajach są odczuwalne. Owszem, często chcielibyśmy, żeby tego wsparcia było więcej, żeby czasami było przeznaczane na warunkach dla nas korzystniejszych, ale w żaden sposób nie powiedziałbym, że tego wsparcia nie ma i że jest ono dla nas nieodczuwalne.
Za 25 minut dojdzie do spotkania obydwu par prezydenckich, Andrzeja Dudy i pana Nausiedy. Zobaczymy, jakie zapadną tam decyzje. Jutro ta wizyta będzie kontynuowana i jutro będzie, jak rozumiem, złożenie kwiatów przed tym pomnikiem, gdzie pod którym leżą powstańcy styczniowi i polscy, i litewscy, i białoruscy również, bo powstanie styczniowe to jest w zasadzie początek ruchu narodowego białoruskiego i Kostuś Kalinowski to jest osoba związana z tym właśnie powstaniem, z tą insurrekcją, a to twórca języka nowoczesnego białoruskiego. To na koniec pytanie do Rajmunda Klonowskiego o te, bo z jednej strony Polacy na Litwie mają wobec Warszawy pewne oczekiwania, z drugiej strony rząd w Warszawie i Polacy mają wobec Polaków na Litwie pewne oczekiwania, że chociażby polityka czy prowadzenie spraw publicznych przez Polaków na Litwie będzie współgrało z polską racją stanu. Wracam do tych taktycznych sojuszy z Rosjanami, bo one nie do końca współgrają z tym, jak widzi politykę zagraniczną rząd polski.
Rzeczywiście tak jest i jak już wspominałem, jesteśmy jako Polacy poza granicami kraju przedmurzem i bezpieczeństwa narracyjnego Polski i zabezpieczeniem jej licznych interesów w innych dziedzinach. Więc tutaj rzeczywiście powinna ta współpraca i koordynowanie działań mieć miejsce. Natomiast jeżeli chodzi o powstanie styczniowe, które dało początek nie tylko ruchowi narodowemu białoruskiemu, ale i litewskiemu również, to historia zatoczyła całkiem eleganckie koło po 155 latach od jego pierwotnego stłumienia przez Rosjan i jednak nasze narody się spotykają teraz na cmentarzu na Rosie, by wspólnie oddać hołd zwycięzcom. Bo jednak Józef Piłsudski, który niósł testament powstania styczniowego, ostatecznie wywalczył tą niepodległość i traktował żyjących jeszcze powstańców styczniowych jako zwycięzców, tak ich honorował. Więc myślę, że tak naprawdę my wszyscy jesteśmy dziećmi tej dawnej Wielkiej Rzeczypospolitej i mamy tak naprawdę tożsame interesy, które jednak trudno jest utożsamiać z interesami rosyjskimi.
Chociaż czasami o tym i w Polsce, i na Litwie, a tym bardziej